Witajcie serdecznie. Dzięki, że odpowiedzieliście na zaproszenie. Dziękuję tutaj księdzu Mirkowi za zaproszenie. Dziękuję szanownemu gremium, które się tutaj zgromadziło. Tak szedłem tutaj z Tadeuszem i tak sobie pomyślałem, co za zgromadzenie, nie? Także pozwólcie, że zanim siebie przedstawię, to was przedstawię, wiecie? Nie wiem, co to jest za zgromadzenie, ale wiem, że odnajduję tutaj moich braci, z którymi jako student kiedyś, że tak powiem, podpalaliśmy Kraków, podsadzaliśmy miny pod Franciszkanów, nie? Tutaj Heńka widzę, z którymi od początku jeszcze jako student dzieliłem pierwsze doświadczenia, było początkiem lat 70., może niektórych was jeszcze na świecie nie było. Dzisiaj biznesmen, tutaj jego przyjaciel biznesmen, witam Dzitku. Ale to nie tylko pod Franciszkanami, żeby ogień podkładali, bo tutaj z radością zauważyłem obecność niejakiego Marka zwanego Ciapusiem, z którym razem podkładaliśmy ogień pod Dominikanów z kolei. To chyba był 77 rok chyba, nie? Także witam was serdecznie tutaj. No i wszystkich braci, których przy okazji potem spotkałem, witam dzielnych młodych mężów, młode wilczki tutaj z duszpasterstwa, miasteczku i moich oczywiście braci współpracowników w Enchristo, w Alfie. Dzięki Panu, że podarował nam ten czas i zobaczmy, co w nim możemy zrobić. Także modlę się o to, żeby Pan Bóg mówił do was, kiedy ja będę wypowiadał te słowa. Może sami potrzebujecie jeszcze coś innego, ale niech On wykorzysta te słowa i do was też mówi. Kiedy tak zastanawiałem się, jak przedstawić się tym braciom i siostrom. No właśnie. Widzicie, Biblia tutaj jest bardzo taka dobra, ponieważ zawsze mówi o braciach uogólnionych i nie było możliwości wpadki. Gdzie, kiedy rozszerzamy braci uogólnionych i mówimy bracie i sio. No tak. Witam was serdecznie jeszcze raz i muszę powiedzieć, że dobrze jest spotykać się jako mężczyźni. Zastanawiałem się, jak się przedstawić tym, którzy mnie nie znają jeszcze. I tak włączyłem radio, kiedy zajeżdżałem, parkowałem samochód i akurat nie usłyszałem, że grupa z panu z Uniwersytetu Badań Jądrowych w Krakowie UJ-u zyskała przywilej naprawiania i regulowania magnesu w tym akceleratorze wiązek przeciwbieżnych dla zderzenia się hadronów. I oczywiście za nią mówiłem, ponieważ właśnie to była grupa, w której 33 lata temu miałem pracować, wiecie. Zawsze miałem miłość do energii największych. Dlatego też swoje studia rozpocząłem od fizyki jądrowej. No i tam miałem już kończyć, słuchajcie, i pojechałem do Francji, do TSE, gdzie doświadczyłem takiego mocnego doświadczenia Ducha Świętego, że miałem pierwszy mój dylemat dotyczący pracy. Dlatego, że chodziłem jak pijany i mówiłem wszystkim jądrowcom, słuchajcie, jest większa energia, jest Duch Święty. Oczywiście wyglądałem jak świr wtedy, no ale wszyscy się z pobłażaniem odnosili do mnie. No i na koniec, kiedy broniłem swoje magisterium, zadano mi pytanie, to w takim razie, czy pracujesz z nami dla CERN-u w tej chwili, czy ewangelizacja? Ja mówię, chyba jednak to drugie. No to gratulujemy. To moje rozejście się potem, oczywiście w konsekwencji poświęciłem następne lata studiom teologicznym i dzisiaj właściwie związałem się z taką poboczną budą i z taką inicjatywą Szkoły Ewangelizacji Życia Chrześcijańskiego. Prowadzę takie stowarzyszenie katolickie Enchristo. Jednocześnie jestem wykładowcą na PAC-ie. No ale dla was jestem bratem, że tak powiem, z którym przemierzyliśmy już wiele, zdążyliśmy się zestarzeć trochę, trochę mądrości nam przybyło, trochę wezwań wypełniliśmy, trochę przed którymi upadliśmy, ale przypatrzmy się temu jeszcze raz. No to ten temat właśnie, który został postawiony, jest dość takim tematem, który stanowi wezwanie. I wybaczcie, że może was frustruję na samym początku, ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli naprawdę pracy. To, co bracia chrześcijanie z różnych innych segmentów ciała Chrystusa często mają nam za złe, to, że chcielibyśmy, że tak powiem, operować na wyższych piętrach i nie mamy takiego zamiłowania grzebania w fundamentach. Natomiast oni mają zamiłowanie do grzebania w fundamentach i jeżeli nie widzą, że my mamy dobre fundamenty, to nie chcą oglądać naszych wyższych pięter. Ale kiedy zajmiemy się również fundamentami, wtedy wspólnie będziemy oglądać wyższe piętra, będziemy mogli na nich je zapraszać. i pozwólcie, wybaczcie, że postawię przed wami takie pytania, które wydają się bardzo trywialne. Mianowicie, co to jest praca? Jest to ważna nasza aktywność i nie wiem, czy kiedykolwiek postawiliście sobie to pytanie. Wierzę, że tutaj większość z was jest mężami Bożymi, którzy pragną realizować wolę Bożą w swoim życiu. Jest takich, powiedzmy, 8 godzin w ciągu doby, w której realizujecie wolę Bożą w sposób doskonały, albo prawie doskonały, jeżeli nie chrapiecie za bardzo. I to jest, słuchajcie, podstawa naszego depozytu. Jest oczywiście potem drugie 8 godzin, które poświęcamy rodzinie, posłudze, w których rzeczywiście zmagamy się o tym, w jaki sposób tutaj odnaleźć wolę Bożą. Pomagają nam w tym, pomagają nam oczywiście żona, pomagają nam dzieci, pomagają nam różne sytuacje, pomaga nam odnaleźć się Kościół, ponieważ tutaj większość inspiracji ze strony Kościoła właśnie dotyczy naszego zaangażowania w posługę, w ruchy. No i jest takie 8 godzin, które? Co to jest za 8 godzin, prawda? Czy to jest 8 godzin wymazane z naszego życiorysu jako czas służenia Panu Bogu, czy jest to coś innego? Czy jest to moment, w którym jesteśmy uwięzieni, żeby zdobyć mamonę, że tak powiem, wyżywić rodzinę, czy jest to coś innego? Także kwestia jest ważna. Dotyczy 1/3 każdego z naszych dni. Wydaje się co niektórym najlepszej. Słuchajcie, badania ostatnie wykazały, że spośród mężczyzn nawracających się do Kościoła 80% dokonuje się w miejscu pracy, poprzez relacje w miejscu pracy. Jeżeli chodzi o wysiłek ewangelizacyjny Kościoła, wszystkich ruchów ewangelizacyjnych, ewangelizacji w miejscu pracy zaledwie poświęcone jest co najwyżej 5% całej ich refleksji. Także zobaczcie, ile pary idzie na gwizdanie w naszym myśleniu o ewangelizacji, a jak niesamowity teren stoi przed nami i wydaje się jakby niezagospodarowany. 80% nawróceń mężczyzn dokonuje się w miejscu pracy, poprzez relacje, jakie nawiązuje się w miejscu pracy. Także jest to też niesamowite miejsce, gdzie ujawnia się nasz potencjał ewangelizacyjny. Nie to jednak było dla mnie największym szokiem, kiedy myślałem o tym temacie, ale zdałem sobie sprawę na nowo, wybaczcie takie dziecinne spostrzeżenia, że Pan Bóg, jak przedstawia się nam na pierwszych stronach Pisma Świętego, to przedstawia się jako ten, który pracuje. Dlaczego wypoczywał? Bo pracował. Czyli jest to pierwsza aktywność, jaką Bóg zdradza na kartach Pisma Świętego. On pracuje. Także jest to miejsce, w którym On sam przebywał, jest to miejsce, w którym przebywała Jego chwała. Kiedy jeszcze świat był taki, jak my tutaj teraz, to znaczy nie było na tej ziemi niewiast, był Pan Bóg i byliśmy my, którzyśmy pracowali. Szliśmy spać, potem budziliśmy się i Bóg przez cały dzień rozmawiał z nami na temat stworzenia, kiedy pracowaliśmy. Tak więc nasza praca była momentem, w którym oddawaliśmy Bogu chwałę. I On widział nas pracujących, najpełniej widział w nas swój obraz. Dlatego rozradował się niesłychanie faktem, że my pracowaliśmy. Jest to najbardziej podstawowy, fundamentalny, najgłębiej wszczepiony w mężczyznę rodzaj uwielbienia, do jakiego został powołany od początku jego stworzenia. Bóg odbiera chwałę w miejscu naszej pracy. A zatem praca jest odwiecznym zamysłem Boga, jest wspaniałym dziełem i stanowi odwieczne powołanie człowieka. Także umiłowanie pracy też wiąże się z umiłowaniem Boga, umiłowaniem stworzenia. W Bóg jest ukazany na stronach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu jako ten, który pracuje. Praca i cała misja, cały Boży plan zbawienia jakby siebie nawzajem potrzebują, siebie nawzajem warunkują i nie sposób na przykład mówić o misji, o wiecznym planie Bożym, nie mówiąc o dziele, o pracy Boga, którą wykonuje w nas, którą wykonuje poprzez nas. A zatem praca od samego początku jest najwyżej duchową aktywnością człowieka. I nie ma innej. Nie ma bardziej duchowej aktywności człowieka jak praca. Takie jest spojrzenie Biblii. Dlatego też w miejscu pracy potrzebujemy natchnienia Ducha Świętego. Kiedy pierwszy raz wspomniany jest Duch Święty na kartach Pisma Świętego, to jest on wspomniany jako ten, który napełnia Bezalela. Księga Wyjścia, 35 rozdział, wiersz 31 do 35. Napełnił go Duchem Bożym, Duchem mądrości, rozumu, wiedzą i umiejętnością wszelkiego rzemiosła. Wyobmyślał prany robót w złocie, w srebrze, w brązie oraz nad przystosowaniem kamieni do ozdób, nad obróbką drewna potrzebnego do wykonania wszystkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych i tak dalej. Napełnił duchem mądrości jego umysł do wykonywania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, tkackich, jak i barwienia, czerwonej purpury, karmazynu, bisioru i wreszcie zwyczajnych prac tkackich. Także mogli sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany. Ha! Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, nie? Potrzebujemy natchnienia Ducha Świętego. Zauważcie, ile tutaj wszystkie rzemiosła, powiedzmy, wszystkie izby rzemieślnicze w Krakowie mogłyby się zrzeszyć, że tak powiem, pod tym natchnieniem Ducha Świętego. I poza tym, jeżeli w ten sposób popatrzymy, no to właściwie wszelka inna aktywność rzemieślnicza jest poza konkurencją. Gdybyśmy po prostu popatrzyli na to dzieło, które nam zostało postawione jako dzieło Ducha Świętego. Kiedy człowiek staje się świątynią Jezusa, jednocześnie jego miejsce pracy staje się ołtarzem, na którym on ma być wywyższony. Teraz zauważcie, że toczy się debata na temat liturgii. Myślę, że ona jest związana z jakąś taką głębokim kryzysem poszukiwania na nowo duchowości w liturgii, na nowo Ducha Świętego w liturgii. Dlatego też czasami mówi się, być może kryzys Kościoła związany jest z tym, że odeszliśmy od tego, co stare. Moja odpowiedź jest taka, że nie weszliśmy w pełni w to, co nowe. Jan Paweł II mówi, że cała reforma liturgii to była po prostu reforma, czyli wymazanie tablicy. A to, co jest wymazane, co jest białe, dopiero musi być zapisane na nowo. Czyli to, co zostało oczyszczone, zreformowane, musi w tej chwili być odnowione. Czyli musimy odnaleźć na nowo miejsce Ducha Świętego w liturgii. Liturgia w zamyśle Watykanum Secundum jest aktywnością całego ciała Chrystusa. Podmiotem liturgii jest całe zgromadzenie i liturgia nie kończy się w niedzielę, ale rozpoczyna w niedzielę. Jest miejscem rozesłania. Jest powiedziane, idźcie. Ofiary skończone. idźcie i otwórzcie, że tak powiem, swoje ołtarze, otwórzcie się na biurku i czerpcie z tego natchnienia przez cały tydzień. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie wrażenie, zasiadając za biurkiem rano, żeby uczynić znak krzyża i powiedzieć, teraz jest moja celebracja, prawda? Teraz to jest mój ołtarz. Proszę Cię o Twoje natchnienia, Twoje działania, Twoją aktywność. Sprawa, abym rzeczywiście mógł przyjąć jak największą moc swojego objawienia i Tobie dzisiaj służyć. W księdze Koheleta czytamy w trzecim rozdziale: zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego na to, że człowiek cieszy się ze swoich dzieł, gdyż taki jest w nim jego udział. Bo któż któż mu pozwoli wiedzieć o stanie potem? Sławiłem więc radość, bo nic da człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł i pił i doznawał radości iżby go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. W Księdze Przysłów czytamy: widzisz biegłego w swoim zawodzie, będzie on stał przed obliczem królów i przed ludźmi prostymi. Także widać tutaj, że praca w namaszczeniu Ducha Świętego toruje drogi człowiekowi. Bezalel stał się tak sławny, dlatego że to właśnie na niego spoczął Duch Święty. Jego Bóg sobie upodobał, aby innych uczył ze swoich natchnień wszystkich prac rzemieślniczych. Właściwie wychodzi tutaj na jaw jedno pytanie, które sobie zadajemy w tej chwili. Dlaczego tak od początku nie myśleliśmy? Ewentualnie, czy ten człowiek, który tu przyjdzie z kosmitą i opowiada nam jakieś swoje własne wynurzenia, nie? Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście stoimy w obliczu pewnego problemu i pewnego kłamstwa, które wdarło się w nasze myślenie, kojarząc pracę z czysto świecką aktywnością. Natomiast istnieje aktywność nie świecka, kościelna, która jest w pewien sposób duchowa czy sakralna. Także nawet miałem wrażenie i sam tego doświadczałem kiedyś, że wydawało mi się, że nawet sprzątanie kościoła jest bardziej duchową pracą niż powiedzmy praca fizyki jądrowej gdzieś tam z dala od kościoła, prawda? Ponieważ nie jest to jest to posługa ściśle świecka. Oczywiście jest to kłamstwo, które uśpiło miliony chrześcijan i po prostu stali się piękni, być może bardzo pobożni, ale nieskuteczni. Nieskuteczni. Oczywiście tutaj jest to problem szerszej kategorii, którą w wartościach chrześcijańskich odziedziczyliśmy po filozofii greckiej, tego rozróżnienia między sakrum a profanum, czego śladu nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Słowo świecki nie pojawia się ani razu w Piśmie Świętym. A zatem aktywność duchowa i praca w zrozumieniu biblijnym to są zachowania synonimiczne. Oczywiście niesamowite są konsekwencje takiego myślenia, takiego w gruncie rzeczy pogańskiego myślenia dla naszych postaw. Doszło po prostu do rozziewu takiego myślenia w kategoriach świeckich i w kategoriach duchowych. Nie mam w tej chwili czasu, żeby się tym zająć, poświęcam temu całe seminarium, ale chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nasza praca jest aktywnością duchową. I jeżeli chodzi o rozeznanie w tej kwestii, czy może ona być bardziej duchowa, czy mniej duchowa, to należy sobie postawić biblijne pytanie, czy tę pracę wykonuje według ducha, czy według ciała? Czy wykonuje jako człowiek w świadomości powołania, czy jako człowiek, który w swojej pracy nie przeżywa sensu Bożego namaszczenia, Bożego powołania, Bożych obietnic w miejscu swojej pracy? Dla nas wszystkich przeznaczeniem jest zrealizowanie swojego powołania w miejscu pracy. Dlatego też niesłychanie istotne jest modlić się o to, gdzie pracuję, jak pracuję, co robię i co chciałbym robić i co jest wolą Bożą, abym robił. Dlatego też jest cała dziedzina pracy, cała dziedzina ewolucji mojego zatrudnienia jest jednocześnie chodzeniem w Duchu Świętym, jest rozpoznawaniem swojego miejsca. I tutaj nie sposób na kompromisy. Jeżeli zrezygnujemy z takiego patrzenia i nie będziemy myśleć o pracy jako naszym powołaniu, to będziemy myśleć w sposób zredukowany. A myślenie wszelkie inne właśnie staje się źródłem wewnętrznych pokus w miejscu pracy. Będziemy gdzieś wewnątrz czuli się oszukani, pozbawieni poczucia osobistego przeznaczenia. Będziemy chodzić do pracy, robić to, co robimy, a z drugiej strony będziemy marzyć o tym, o czymś innym, kiedy wyjdziemy z pracy. Także w podsumowaniu tej części chciałem powiedzieć, że musimy przeżywać pracę jako miejsce, w które jestem powołany i zaangażowany w szukanie Królestwa Bożego i poszerzanie Królestwa Bożego w tym miejscu, w którym jestem. Ale podstawą jest, że będę miał właściwą motywację i będę czuł się w tym miejscu postawiony przez Boga. Dlatego też zauważcie, jakie z tego wynikają głębokie konsekwencje. Dlatego też na przykład możliwa jest praca bez zapłaty. Możliwa jest praca bez zagwarantowanej zapłaty. Że was do końca zgorszyć, powiem wam tyle, że nigdzie w Biblii bezpośrednio praca nie wiąże się z zapłatą. Poza jedną wzmianką dla ostatnich leniuchów, nie? Kto nie pracuje, niech nie je. Jeżeli po prostu za takich się nie uważacie, to po prostu jesteście pozbawieni wszelkich powiązań między pracą a zapłatą. Może was to dziwi, ale tak jest. Ponieważ nie pracuję dla zapłaty. Jeżeli pracuję, to pracuję dlatego, że Bóg mnie powołał i pracuję dla Pana Boga. Ponieważ pracuję dla Pana Boga, jestem w stanie dać więcej, niż mogę wziąć. Jeżeli mam z tym problemy, to wiem, dokąd iść. Muszę z tym iść do Pana Boga, w związku z tym częstsza adoracja, częstsze nawiedzenie Najświętszego Sakramentu zamiast narzekania. Nie pracuję dlatego, abym mógł żyć. Po prostu Bóg zabezpiecza moją pracę. Bóg pracuje, ponieważ poprzez pracę Bóg kształtuje we mnie swoje podobieństwo, swój obraz. Praca to jest jak rzeźba, poprzez którą kształtuje się mój charakter. Kształtuje się ja sam. Także w całej pracy ujawnia się cały dynamizm Trójcy Świętej. Moje dziecięstwo w pracy, moje zaangażowanie w bycie podobnym do Jezusa i moja gotowość przyjmowania natchnień i prowadzenia Ducha Świętego w pracy. Jeżeli nie będziesz pracował bez zapłaty, będziesz degradował swój charakter. A jeżeli zdegradujesz swój charakter, to nikt cię nawet nie wynajmie do pracy z zapłatą. Także jeżeli ci nikt nie płaci, to pracuj tym więcej. Ponieważ praca to inwazja Królestwa Bożego. Chciałem wam dać taki przykład chrześcijan z Chin, którzy tę zasadę zrozumieli i postanowili, że gdziekolwiek będą, pracując dla Boga, pracując wraz z Bogiem, angażując się w dzieło stworzenia, będą to dzieło czynili. I dlatego mam przedziwną sytuację dzisiaj, że z jednej strony Chińczycy chcą prześladować chrześcijan, a z drugiej strony każdy mądry biznesmen w Chinach poszukuje, gdziekolwiek w podziemiu może znaleźć chrześcijan, bo wiedzą, że wtedy jego firma się nie zawali, że będzie miał lojalnych współpracowników, a praca będzie wykonana w możliwie najlepszy sposób. Także jeżeli macie wątpliwości co do tego, jaką mocą jest praca zrozumiana jako powołanie, to zapytajcie naszych braci Chińczyków. Możecie pojechać do Chin albo czekać, aż przyjdą tutaj i zaczną z Wisły pić wodę, tak jak to mówi jakieś tam przepowiednie. Także pracujemy ze względu na Pana Boga. Jeszcze chciałbym się skupić przez chwilę, pozwólcie, na pewnych konsekwencjach i niewłaściwych postawach, które wynikają w miejscu pracy z powodu tego, że na to w ten sposób nie patrzymy. A jest to brzemienne, ponieważ nie jesteśmy w stanie z siebie wydobyć maksymalnie naszych motywacji w miejscu pracy, a ponieważ nie jesteśmy, dlatego też i przychodzą częściej pokusy. Oczywiście będę tutaj skandalizował prawie, że z tego mikrofonu, ale pamiętajcie, że nie pracujemy, aby zabezpieczyć byt rodzinie. Jeżeli tak będziesz sobie myślał, to po prostu ograniczy twoje aspiracje, twoją twórczość, twoją energię. Będziesz myślał o tym, ile wypracować, żeby zabezpieczyć minimum rodzinie i to wszystko, i siądziesz. Nie jest w stanie ta motywacja ciebie tak naprawdę do końca prowadzić i wydobyć z ciebie tyle potencjału twórczego, którego masz. Tak samo nie pracujemy po to, żeby móc służyć i pracować w kościele. w ten sposób angażujemy się w pracę, a jednocześnie nasze serca i nasze myśli są gdzie indziej. Także wielu biznesmenów, może zapytamy tutaj biznesmenów, nie chce zatrudniać chrześcijan, że tak powiem, w swojej firmie, bo wiedzą, że oni nie będą w serca oddani tej pracy, tylko oni będą myśleli o tym, żeby zyskać jakieś pieniądze po to, żeby móc robić swoją duchową robotę w kościele. Nie. To są ludzie rozdwojeni, ludzie, których nikt nie chce zatrudniać. Zatem nie pracujemy po to, żeby zabezpieczyć sobie środki dla pracy w kościele. To jest nieporozumienie. A poza tym, no, mamy takiego bankiera, który nie przeżywa kryzysu u góry, więc wyobraźcie sobie, że to jest troszeczkę bluźnierstwo skierowane w kierunku Pana Boga, że on potrzebuje naszych środków, żeby jego misja mogła istnieć. To już nie kościół, ale kult. Oczywiście nie pracuję dlatego, żeby służyć wyższym sprawom. Moja praca to jest najwyższa praca, to jest moje powołanie. Z niepewności w ten sposób mogę sobie myśleć. Pracuję, aby zarobić coś i nie będę dawać siebie za frajer. Jeżeli będziemy wiązać pracę z zapłatą, to po prostu jest podstawa, dla której wiecznie będziemy chodzić niezadowoleni. Jak patrzę w tej chwili na Polaków, którym po prostu naprawdę się niesamowicie dobrze powodzi, patrząc jak na cały świat, mają gdzie mieszkać, mają co jeść, mają wiele, boją się, żeby inni im nie zazdrościli, dlatego narzekają, że nie mają. Mają brzuchy pełne, rozumiecie, 10% może ludzi na globie dzisiaj przeżywa no, takie bogactwo, taki dostatek jak my dzisiaj, ale po prostu zawodowo narzekamy, nie? Zazdrości, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że mnie się dobrze powodzi, bo jak powiemy, słuchaj, ja mam dach nad głową, mam co jeść, jestem zadowolony, to pomyślą sobie, ale skorumpowany, nie? Zauważcie, gdzie my jesteśmy, nie? I jak to musi zasmucać Boga i w jaki sposób może bogactwo i dobrobyt być obecne w naszym społeczeństwie dłużej. A to wszystko właśnie wynika z postaw, niewłaściwych postaw. A jedną z nich to jest związanie pracy z zapłatą. Dlaczego? Dlatego, że nasza chciwość nam zawsze podpowiada, że cokolwiek byśmy dostali za pracę naszą, to jest za mało. Nie słyszałem jeszcze kogoś, kto by powiedział, przepraszam bardzo, być może dostałem za dużo, może część oddam, nie? Albo może od razu dziesięcinę przeznaczę na firmę, nie? Także jesteśmy po prostu takimi, którzy ciągle myślą, jak tu nie być frajerem i po prostu nie oddać coś za darmo. Jesteśmy skoncentrowani na zapłacie. Pewien żydowski miliarder kiedyś w ten sposób spuentował swoje myśli na temat pracy. Nie to, co robimy, określa wartość naszej pracy, ale to, dla kogo to robimy. Przypomina mi się taki jeden stolarz na Łotwie, którego znałem. Robił dobre meble, był zawsze rzetelnym, wyróżniał się w pracy, ale normalnie robił dla przeciętnych, że tak powiem, mieszczan ryskich. Aż tu pewnego razu wieść o nim rozeszła się szerzej i dostał zamówienie, żeby zrobić zestaw mebli dla Łukaszenki. Słuchajcie, chodził jak paw po ulicy. On robi meble dla Łukaszenki, nie? Nie jest ważne zatem, co robimy, ale dla kogo robimy. Dlatego też Paweł jest w stanie mówić o relacji między pracodawcą a pracobiorcą, między niewolnikiem a panem właśnie w tych relacjach, ponieważ jeden i drugi ostatecznie swoją pracą służy Bogu. Jeden zda sprawę Bogu ze swojego panowania i drugi ze swojej postawy usługiwania temu, który został postawiony nad nim. Jeden i drugi jest wyzwoleńcem Pana. Jak widzicie, to nie jest możliwe inaczej. W przeciwnym razie całe społeczeństwo dzieli się niechybnie na tych, którzy są pracodawcami, na tych, którzy uważają się za wykorzystanych, czyli tych, którzy odbierają zapłatę. A druga rzecz, którą powiedział ten żydowski miliarder, to nie to, jak dobrze ją wykonujemy, ale w czyjej mocy ją czynimy. nie to, jak dobrze ją wykonujemy, ale w czyjej mocy ją czynimy. Potrzebna jest moc. Tyle może odnośnie tych postaw. Tak widzicie, potrzebujemy przeorientować nasze spojrzenie na pracę, ponieważ jeżeli będziemy żyć w rozziewie, będziemy inaczej myśleć, to w konsekwencji wszystkie stresy, wszelkie niezadowolenie, wszelkie rozdwojenie, rozjechanie się w miejscu pracy będzie owocowało większą ilością pokus. A jedną z największych pokus, którą chciałem się skoncentrować w drugiej części tego słówka, to jest taka. Pewien facet chciał sprzedać samochód, ale wiecie, są takie czasy, kiedy samochód jest trudno sprzedać. Umieszczał ogłoszenia w gazecie, nikt nie odpowiadał na te ogłoszenia. W pewnym momencie wpadł na pomysł, wynajął dużą ramkę w gazecie, przedzielił na pół, na górze napisał seks, a pod spodem: dziękuję za uwagę, mam samochód do sprzedania. Dla mężczyzn w miejscu pracy podstawowym problemem są pokusy natury seksualnej. I to jest, można powiedzieć, coś, co najbardziej dominuje i konkuruje z myśleniem o chodzeniu w woli Bożej, chodzeniu w duchu. Właściwie to są jakby takie dwie podstawowe siły. Oczywiście o tym często nie mówimy i to jest nasz zasadniczy problem. Bardzo mało się mówi w Kościele na ten temat, dlatego też pewne rzeczy dokonują się na zasadzie pewnej takiej stawania się, pewnej ciszy, pewnego uwikłania wszystkich. A z chwilą, kiedy pewne uwikłanie ogarnia całe społeczeństwa, miasta, każdy czuje się w jakiś sposób w to zanurzony, nikt nie chce o tym mówić, nikt nie chce podejmować tematu i w ten sposób jakby w ciszy, można powiedzieć, toniemy w pokusach w miejscu pracy. O tym się otwarcie nie mówi w Kościele, ponieważ się o tym nie mówi w Kościele, a potrzeba, żeby o tym mówić, ponieważ serca niektórych mężczyzn wyją, to postanowili mówić o tym psychologowie. Ale psychologowie mówią tutaj o problemie. O problemie mówić jest fajnie, słuchajcie, bo można mieć problem, prawda? No i każdy jest tolerowany, bo ma problem. Kto go nie ma? Gorzej jest mówić o grzechu, ponieważ jeżeli mówimy o grzechu, jeżeli wyznajemy grzech, to wraz z wyznawaniem grzechu przychodzi też i konieczność pokutowania i zmiany swojego życia. Dlatego też ukryte pokusy w miejscu pracy bardzo często okradają nas raz z naszej męskości, okradają nasze rodziny, okradają naszą nadzieję i przekreślają w praktyce naszą posługę. Oczywiście jest taki problem, że pokusa, kiedy pocznie, rodzi, kiedy zrodzi, szepcze się o niej w łóżku, a potem nagle zaczyna się o tym, co było szeptane o łóżku, mówić na pierwszych nagłówkach gazy, czy z dachów o tym bębnić. No ale wtedy już jest, że tak powiem, po wszystkim. Pokusa, jaka nawiedziła Dawida, przyszła na Dawida właśnie wtedy, kiedy zrobił sobie przerwę w pracy. Być może przy okazji pracy, przy okazji świętowania swoich kolejnych podbojów i sukcesów, przyjrzał się kiedyś ciału tej kobiety, i być może sobie już zamierzał zrobić tą przerwę, żeby zadowolić to, co w nim wzrastało. Oczywiście to przerażające jest, jakie konsekwencje go spotkały. Chociaż pokutował, chociaż Bóg mu przebaczył jego grzech. Mamy oczywiście też i inny przykład Józefa Egipskiego, który pracując bardzo ciężko, właściwie jego praca zawsze była ukryta w wizji Boga, którą miał dla niego, przewidywał różne sytuacje, nie? I zdawał sobie sprawę, jakim okiem patrzy na niego ta kobieta i w momencie, kiedy chciała go uwieść, podjął jedną słuszną decyzję, którą miałem już przemyślaną, dlatego mógł dostatecznie dobrze odpalić, po prostu uciec. Dlatego też warto o tym mówić, warto mieć pewne zachowania przemyślane po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób w określonych sytuacjach postępować. Oczywiście najczęściej będą atakowani ci, którzy mają największą odpowiedzialność w miejscu pracy, ponieważ kiedy ich morale zostaje zaatakowane, wtedy rozpraszają się wszyscy inni i wszyscy, którzy są pod nim, również tą morale tracą. Oczywiście tutaj mówimy sobie o pokusie w miejscu pracy do mężczyzn, ale badania wykazują, że coraz częściej ten sam problem zaczynają mieć również i kobiety. Chciałbym tutaj jeszcze raz, ponieważ mówię, najważniejsze są rzeczy podstawowe, zapytać się, co to jest w takim razie pokusa i czym pokusa nie jest. Pierazmos, grecki termin, jaki Biblia najczęściej używa na stwierdzenie tego stanu, można by określić jako pewien test, jako pewien proces, na który Bóg jakby przezwala po to, żeby nas samych przetestować. Także widzicie, w gruncie rzeczy pokusa z tego Bożego punktu widzenia jest czymś pozytywnym. Jeżeli nas spotyka, jest czymś pozytywnym, ponieważ ona stawia nam przed oczy to, gdzie jesteśmy my w relacji z Bogiem. Ona w jakiś sposób jest barometrem i stawia nas na nowo w pionie. Stawia nas w bezpośredniej relacji w stosunku do Boga. Są oczywiście takie pokusy, z którymi możemy sami sobie poradzić, ale są też i pokusy takie w naszym życiu, z którymi nie poradzimy sobie sami. Pokusa jest ważna w naszym życiu, dlatego że jest w każdym z nas korzeń pychy. Każdy chciałby zarobić na swoje życie, każdy chciałby zarobić sobie na wszystko, co ma i po prostu trudno w nim przełamać pychę i po prostu postawić go w takiej sytuacji, żeby powiedział, potrzebuję i nie mam w jakiś sposób zapłacić za to, co potrzebuję. W tym momencie zbawienie staje się naszym udziałem. Stąd też można powiedzieć w pewnym sensie, Bóg przyzwala na ten moment krytyczny w naszym życiu, ale po to, żeby nas ustawić w szeregu, żeby powiedzieć nam, kim jesteśmy i kim nie jesteśmy. I żebyśmy mogli wydobyć z siebie to, ten okrzyk help, jesteś tym, bez którego żyć nie mogę. Chociaż stale na nowo pycha będzie w nas odradzać przekonanie, że tak naprawdę to damy sobie radę. Chociaż po lewej, po prawej stronie widzimy tych, którzy nie dają sobie rady, ale my jako pobożni wydaje nam się, że damy sobie radę. I w ten sposób nasza pobożność nas zwodzi. Także z istnienia pokusy w naszym życiu czerpiemy korzyści. Pierwsza rzecz, to co chciałbym powiedzieć, że pokusa nie jest grzechem. Mamy tutaj przykład Jezusa, który na wiele sposobów, na podobieństwo nam wszystkim, był kuszony, ale grzechu nie popełnił. Był napełniony Duchem Świętym, chodził w Duchu Świętym i był kuszony przez diabła. I do takiej kondycji jesteśmy, naśladując go, wzywani. Być napełnionym Duchem Świętym, chodzić w Duchu Świętym i być kuszonym przez diabła. Napełnianie Duchem Świętym, chodzenie w Duchu Świętym wiąże się z modlitwą w Duchu Świętym wraz z centralną modlitwą naszego życia. Zauważcie, że w sercu tej modlitwy jest to westchnienie. Nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Zatem też i pokusa jest barometrem naszego życia modlitwy. Im pełniejsze nasze życie w duchu, im pełniejsza modlitwa, tym moc pokusy jest słabsza w naszym życiu i wiemy, w jaki sposób na modlitwie, posługując się Słowem Bożym, łamać moc pokusy w naszym życiu. Jeżeli nasza modlitwa jest marna, pokusa jest większa. Im modlitwa marniejsza, pokusa staje się pewnego rodzaju przyzwyczajeniem. Ostatecznie prowadzi do powstania grzesznych zachowań, ponieważ to nie pokusa decyduje o tym, czy coś jest grzechem, tylko w jaki sposób my się z nią rozprawimy, czy też się z nią nie rozprawimy. Oczywiście jesteśmy tutaj w momencie pokusy jednocześnie okłamywani przez szatana, który jest kusicielem numer jeden i właściwie jest on bardzo stereotypowy, ale my jesteśmy też bardzo podatni na stereotypy. Podstawowe stereotypy to, że pokusa jest grzechem. Dlatego, że też jesteśmy stawiani na przykład w brudnym świecie, jesteśmy zbrukani, różne myśli się przez naszą głowę przeciskają, ponieważ jak mogą się nie przeciskać w tym tak rozseksualizowanym środowisku, w którym jesteśmy, a skoro się przeciskają, jedne z nich znajdują w nas mniejsze upodobanie, drugie większe, ale ostatecznie mamy poczucie czasami przed Bogiem winy, czasami nawet potępienia i chodzenia w takim poczuciu nieczystości. Ale to jest nasze, to nie jest myślenie Boże. Bóg nas oczyszcza poprzez światło Ducha Świętego. Myślenie ludzkie jest takie, że jestem czysty i będę brudny. W związku z tym muszę iść do spowiedzi. Bóg nas oczyszcza przez to, że światło się spotyka z ciemnością. Jeżeli do największych slumsów, do najgorszego brudu zaświeci światło, czy sądzicie, że zostanie zbrukane? Dotknijcie światło i zobaczcie, jak zostało zbrukane. Światłość może przenikać wszystkie slumsy, każdy brud i nie być zbrukany. Dlatego jesteśmy powołani do tej czystości, którą może dać nam Duch Święty. I to, że dotykają nas te pokusy, jesteśmy poddawani jeszcze większemu ogniu, jeszcze większemu testowi. Jeżeli o tym nie będziemy mówić, to każdy z nas będzie sobie myślał, to pewnie ja tylko sam doświadczam innych pokus. Ci wszyscy inni święci mężczyźni, którzy przychodzą na te spotkania męskie, oni pewnie czegoś takiego nie przeżywają. Jestem chyba godzien potępienia, chyba zostałem wydany szatanowi. Nie, jesteś dostatecznie normalny. Jesteś normalny i to samo przeżywają bracia i sio wokół ciebie. Tylko problem wynika z tego, że tym się nie dzielimy, o tym nie rozmawiamy. I ostatecznie w tym całym milczeniu i kuszeniu szatana mówimy sobie, nie dam rady się z tym zmagać. To jest nieprawdą. Jeżeli poddasz się ochronę Boga, Bóg jest wierny i obiecał, że nie dozwoli, abyś był kuszony ponad tą miarę, którą możesz znieść. No i tutaj mamy już pierwszą radę, w jaki sposób postępować z pokusami. Nie przeżywać ich samym, dzielić się z innymi. Jeżeli ujawnimy pokusę, to już jest połowa zwycięstwa. Kiedy zastanawiamy się, po co tutaj spotykać się jako mężczyźni, jaki mamy program formacyjny. Słuchajcie, każdy z nas jest zanurzony w tak doskonałym programie formacyjnym, który wydobywa z nas do szpiku kości wszystko to, co jest potrzebne, tylko ten program trzeba mu się przyjrzeć, trzeba zobaczyć Bożą pracę w nas samych i to te cele, które Bóg ma w nas i to, co chce uśmiercić w nas, ponieważ nie może tego znieść, kiedy patrzy na nas jako tych, którzy chcą Jemu służyć. Stąd też musimy razem umierać, razem powstawać do życia, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy się razem dzielić. Dlatego potrzeba, żebyśmy się razem spotykali, ponieważ komu o tym będziemy mówić? Jeżeli nie zaczniesz się dzielić, nie złamiesz mocy pokus panującej w twoim życiu. A jeżeli wyznasz brak swojej samowystarczalności, po pierwsze w tym, że Bóg ci jest potrzebny, ale że też i Bóg ci jest potrzebny jako przychodzący przez twoich braci, wtedy odniesiesz połowę zwycięstwa. Poza tym pokusa, która została zwerbalizowana, stanowi też i ochronę dla innych. Będziesz mógł uczyć swoich synów. Zatem pokrótce. Z kuszenia wynikają następujące korzyści. Otrzymujesz zwierciadło, w którym możesz naprawdę zobaczyć siebie, gdzie jesteś przed Bogiem. Wzmocnić się duchowo. Skoncentrować się na wierze. Napełniać się Słowem Bożym. Chodzić w posłuszeństwie Bogu. Doświadczać ze strony Jego przebaczenia. I czytamy wreszcie tą zachętę, abyśmy przybliżyli się z ufnością do tronu łaski, abyśmy mogli otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w potrzebnym nam czasie. Teraz chciałbym się jeszcze na sam koniec skupić z tym, w jaki sposób rozprawić się z pokusami natury seksualnej. Znowu ten sam punkt wyjścia. Dzielić się. Teraz pytanie jest, jakie to dzielenie może być? Jakie to dzielenie może być? Po pierwsze, musi być otwarte. Musi być w nas jakaś taka wewnętrzna gotowość, pasja, żeby nic nie skrywać w sobie. To skrywanie i uznawanie, że coś jest zbyt wstydliwe, żeby mówić o tym z innymi, jest wrogiem nas samych i naszego duchowego wzrostu numer jeden. I to zarówno, jeżeli chodzi o przejrzystość w małżeństwie, jeżeli nie jesteśmy w stanie otwarcie się dzielić z żoną, to ona postępuje względem nas w oparciu o zafałszowane przesłanki i widzi nas inaczej niż my jesteśmy. A to już nie jest ta miłość, o jaką chodzi w małżeństwie. Jednocześnie dobrze jest mieć taką otwartą relację z bratem. Dobrze jest mieć i modlić się o takiego przyjaciela w naszym życiu, z którym będziemy otwarci, który będzie miał prawo przystąpić do nas i powiedzieć: słuchaj, bracie, jak ta sprawa wygląda. A my z kolei musimy wiedzieć, że zgodziliśmy się przed Panem na to, aby Jemu otwarcie o wszystkim powiedzieć. Nie chodzi tutaj o jakiegoś tego pochlebce, żeby cię poklepał po ramieniu i powiedział: dobrze, bracie, nie martw się tak bardzo. Tylko kogoś, kto naprawdę jest twoim przyjacielem i jest w stanie powiedzieć ci naprawdę do sumienia, jak rzeczy się mają. Taka otwartość przed braćmi i otwartość w małżeństwie to jest podstawa numer jeden. Druga sprawa, nasze dzielenie się pokusami musi być szczere. Jest w nas jakaś taka wewnętrzna niechęć, żeby powiedzieć o czymś do końca. I chciałoby się powiedzieć i pozostać na powiedzeniu półprawdy. Na przykład szczerze dzielę się, że wszedłem do restauracji, no i jakaś kelnerka zaczęła mnie uwodzić, nie? Najpierw zaczęła się mile do mnie uśmiechać, potem, no, kiedy podawała mi kartę z jadłospisem, dotknęła mojej ręki, potem kiedy jej płaciłem, to pogłaskała moją rękę, nie? No i mówię po prostu teraz, że doświadczam pokus, ponieważ zwodziła mnie kelnerka. Ale nie powiem o tym, że kiedy głaskała moją rękę, ja znalazłem w tym upodobanie, nie? I że był taki moment, w którym rosło we mnie upodobanie, kiedy głaskała moje palce. Jeżeli nie wypowiemy tej pokusy w sposób szczery do końca, to dalej będą drzwi otwarte na to, aby mogła ta pokusa się powtórzyć. Ja żebym też i podświadomie zaczął nawet szukać tej przyjemności. Kiedy stać nas na całkowitą szczerość, wtedy u korzenia łamiemy tę pokusę i wzmacnia się nasz kręgosłup moralny. Dalej, nasze dzielenie się pokusą musi być bez żadnych mechanizmów obronnych. Kiedy przystępujemy do kogoś i mówimy, że bracie, przeżywam pokusę, musimy pozwolić sobie, pozwolić bratu na to, żeby on zadawał nam pytania, czasami nawet niewygodne dla nas, i że całkowicie pozwolimy się jemu przeegzaminować tak, jak on to widzi. Pozwolimy, żeby ten proces zależał od niego, nie ode mnie. Nie ja na zasadzie jakichś warunków wstępnych mówię, co mu powiem, a co nie powiem. Ta bezbronność jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o wynik tego badania i o przełamanie mocy i przełamanie złych skłonności w naszym życiu. Jeszcze inna sprawa istotna w naszym dzieleniu się to to, że sam jestem skłonny otworzyć się przed tą osobą. Nie? To znaczy, że ktoś nie musi mnie pytać o szczegóły, ale ja pierwszy wychodzę i mówię wszystko w szczegółach. Tutaj jest zasadniczy problem tych braci, którzy mają już upodobanie w pewnego rodzaju pokusie. I właściwie tak naprawdę gdzieś głęboko w sercu nie chcą do końca od niej odejść. Trwanie w takim jakimś przyzwyczajeniu, w jakiejś pokusie sprawia, że nasze serca są zatwardziałe. I dlatego lękamy się powiedzenia do końca. Zatwardziałe serce rodzi w sercu jednocześnie lęk, przez co w takim zalęknieniu nie chcemy sobie pozwolić na tą bezbronność i wyrwać korzeń tej pokusy. Chodzi o to, żeby odkryć się na podobieństwo wyrwania czegoś z korzeniami. Czyli jednym odruchem lekko do końca, tak aby cały korzeń mógł być poddany na światło i żeby usechł. Żeby wszyscy widzieli, ja na własnych oczach, żebym zobaczył, że korzeń moich pokus usechł. To jest cud. A to Bóg nam zapewnił. Dlatego bądźmy gotowi na to, żeby pierwsi samemu otwierać się przed innymi, jeżeli jesteśmy gotowi się dzielić, bez konieczności zadawania przez kogoś jakichś szczegółowych, dodatkowych pytań. I wreszcie to dzielenie nasze musi być dobrowolne. To znaczy, że sami je inicjujemy. Nie czekamy, aż ktoś nas spyta, że usłyszał, czy dowiedział się, czy zobaczył, że z czym się zmagamy i pytamy się, słuchaj, no może coś powiesz, coś widzę, że się z tobą dzieje. Im szybciej samemu dobrowolnie będziesz się dzielił, tym lepiej. Czasami nawet warto sobie potwierdzić tę dobrowolność, tę wolność od wszystkich mechanizmów obronnych, przez to, że zgodzimy się do tego brata zadzwonić. Mówi, jak już przeżywam pokusę, to pozwól, że do ciebie zadzwonię. Znam taki przypadek kolegi, który się dzielił. Mówił jednemu przyjacielowi księdzu, że będzie dzwonił do niego. Tam ksiądz był zajęty, zwykle nie odbierał telefonu, ale sam fakt, że przyszedł do tego telefonu i zatelefonował, wystarczyło już, żeby uświadomił sobie swoją gotowość wewnętrzną z przeciwstawienia się tej pokusie i żeby ona sama od niego odeszła. Oczywiście ta dobrowolność i ta gotowość musi zakładać to, że ktoś może zobaczyć nasz problem inaczej niż my sami to widzimy i że jego spojrzenie jest dla nas też zobowiązujące duchowo w rozeznaniu. Jesteśmy w stanie popatrzeć na siebie, być może jestem innym człowiekiem niż o sobie myślę i że moje problemy inaczej wyglądają niż my o sobie myślimy. Jest coś takiego w każdym z nas, taki defekt, można powiedzieć czarna dziura. I jest tak, że wszyscy dookoła widzą nasz problem i zastanawiają się, dlaczego ten człowiek go nie widzi. To jest miejsce na miłosierdzie Boże i na miłość ze strony braci. I czasami to rzeczywiście boli, kiedy ktoś nam pokaże nasze oblicze, którego nigdy nie widzieliśmy, z którym nigdy nie zmierzyliśmy się, które może być czasami nawet trudne przez nas do przyjęcia. Ale po prostu popatrzeć w tą czarną dziurę potrzeba po to, żeby Bóg mógł ją w nas uleczyć. Ponad naszym zrozumieniem, ponieważ refleksją intelektualną do tego nie dojdziemy. Do duchowych rzeczy musimy przykładać duchową miarę. Nasze mędrkowanie na nic się tutaj nie zda. Takie powinno być nasze dzielenie. Oczywiście te uwagi mogą również posłużyć jako uwagi dla dobrej spowiedzi. Z tym, że dzielenie od spowiedzi różni się tym, że w spowiedzi opowiadamy konkretne fakty odnośnie ich ilości, czasu. Jak? Tutaj możemy się dzielić bardzo szczegółowo, a nie tyle chodzi nam o konkretne fakty, ile chodzi nam po prostu o nasze postawy, naszą motywację i naszą wewnętrzną gotowość. Nie? Co stwarza podstawę do rady, do modlitwy. Oczywiście warto sobie jeszcze, to pierwsza rzecz to jest dzielenie się. Druga rzecz, na którą jeszcze chciałem zwrócić uwagę, to na postawienie sobie paru zasad, które wynikają w drodze naszego zmagania się z pokusami, z rozpoznania samego siebie. I tutaj Duch Święty może nam podpowiedzieć niektóre rzeczy proste, ale które mogą bardzo nam pomagać, znając swoje słabe strony. Na przykład, że nie pozostajemy sami ze sobą, jak jesteśmy w oddaleniu, na przykład wyjeżdżamy gdzieś na delegację, jesteśmy poza rodziną, poza najbliższymi braćmi, nie? Że dajemy sobie prawo, żeby żona do mnie dzwoniła, czy ktoś z braci do mnie dzwonił i pytał, co się z tobą dzieje, żeby żona miała zapytać się, jak wygląda strona seksualna twoich pragnień i tak dalej. To może być podstawą do twojego dobrego dzielenia się, żebyś mógł powiedzieć, gdzie wychodzisz, kiedy wracasz, z kim jesteś, co robisz i żeby to z radością z ciebie wypływało spontanicznie, a nie żebyś przeżywał to jako ograniczenie twojej wolności, ponieważ de facto to służy twojej ochronie i twojej wolności. Inne zasady, które wynikają z faktu poznania samego siebie, powiem parę i takich przykładowo. Jednym z takich ludzi nieskazitelnej moralności, który był, można powiedzieć, papieżem baptystów, był Billy Graham. Billy Graham był bardzo przystojnym człowiekiem, bardzo lubianym, ale postawił sobie taką jedną zasadę, że nigdy nie podróżuje w samochodzie samodzielnie z drugą kobietą. I kobiety o tym wiedziały. Nawet jeżeli samotnie podróżował do swojego kościoła, po drodze nie podwoził, że tak powiem, samotnych żon zmierzających na to samo nabożeństwo. Znając siebie, wiedząc, w jakim świecie żyjemy, w ten sposób zabezpieczał siebie. Budowało to i jego, i ostatecznie bardzo budowało innych. Dalej, na przykład, możemy postawić sobie jako zasadę, że unikamy podróżowania, zwłaszcza nocnego, z samą kobietą. Oczywiście to może być dla nas postawione jako zasady, ale nie zawsze jest to do zrealizowania. Na przykład czasami kobieta zażyczy sobie naszego towarzystwa, jest to nasz boss w pracy, no i w jakiś sposób z nią nie pojechać, nie? No i nawet czasami potem może się okazać, że w nocy w pociągu czy w samolocie ma dla nas niedwuznaczne propozycje, a może być to dobra możliwość do porozmawiania o Bożym spojrzeniu na dziedzinę seksu. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, możemy upewnić się, że jest ktoś, kto za nas będzie się modlił, za naszą integralność, za to, żeby nic się nam nie przytrafiło. Inną taką cenną zasadą, którą można sobie postawić, to jest zasada otwartych drzwi. Na przykład, kiedy udzielasz porad, czy konsultujesz się ze swoją bardzo, że tak powiem, miłą sekretarką, która nie wiem, czy ma jakieś wtedy wydane rozporządzenia co do stroju, czy nie. To jest oczywiście jedna sprawa, o której się już dłużej rozmawiało, ale druga rzecz, która jest równie ważna, wydaje mi się, chociaż parę lat temu, jak prowadziłem weekend dla mężczyzn w Rydze, zrobiłem to w posłuszeństwie Panu Bogu, ponieważ przyszło mi to mocno do głowy na modlitwie, ale sam nie widziałem powagi tego faktu. Mianowicie, nie zamykaj drzwi, kiedy zasiadasz do internetu. Szczególnie w czasie stresu, w czasie bezczynności, czy też w czasie, kiedy odniosłeś jakiś sukces w biznesie. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony potem, kiedy przeszliśmy do modlitwy, ilu braci wyznawało swoje uzależnienie od pornografii internetowej. I to nie jakichś braci z ulicy, ale to po prostu ludzi pracujących w kurii, ludzi pracujących w katechizacji, ludzi pracujących w chrześcijańskim biznesie. Nie? Tego wieczoru naprawdę potężną pracę wykonał Duch Święty, uwalniając ich od więzów związanych z upodobaniami seksualnymi i z pornografią internetową. Wreszcie można mieć przemyślane plany ucieczki. Różne plany ucieczki. Nie? Na przykład widziałem taką sytuację, który jeden z kolegów mi opowiadał, że znajoma z pracy szukała możliwości, żeby z nim dłużej podróżować samochodem, no i w pewnym momencie widzi, a jej ręka tam wędruje gdzieś po jego nodze. No więc tak przetrwał jakiś czas, aż dojechał do najbliższej stacji benzynowej i powiedział, że ma pilny telefon, musi wyjść. Nie? Poszedł zadzwonić, no i potem zadzwonił i wrócił. No i ta kobieta, mówiąc oczywiście o tym, jak jest dobry, jak jest lepszy niż jej mąż i jakiego rodzaju stres ona przeżywa w swoim życiu, pyta go, no co było, gdzie musiałeś zadzwonić? Ja mówię, a zadzwoniłem do swojego księdza spowiednika i zapytałem się, co robić, bo jadę samochodem i zwodzi mnie kobieta, którą wziąłem ze sobą. Nie? No i to po prostu wyznanie jej szczere sprawiło, że dalsza podróż upłynęła w bardzo miłej, przyjacielskiej atmosferze. Nie? No, dzisiaj po prostu niestety tak jest i musimy mieć taki plan ucieczki, musimy te sytuacje mieć przewidziane i musimy sobie jasno powiedzieć, że nie możemy w tym znaleźć upodobania i moralności, którą ma dzisiaj świat, że tak powiem, pani Bostura, że tak powiem, macha przed tobą kondonem, że tak powiem, żebyś wiedział mniej więcej, w jaką podróż się wybierasz. To nie jest dzisiaj, że tak powiem, coś wymyślonego, tylko rzecz, która się zdarza, nie? I musimy być tego świadomi, jaki jest świat i jacy my po prostu musimy być, żebyśmy rzeczywiście trafiali do swojego życia i dzielili się nim od korzenia, a nie po prostu, żebyśmy się głaskali, bo my umiemy być ze sobą bardzo grzeczni, mili, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nawzajem uwalniali siebie w naszym chodzeniu przed Panem i żebyśmy byli wolni do naprawdę dochodzenia w Bogu. Jeszcze inna sprawa, że musimy zwracać szczególną uwagę na rzeczy, które szczególnie uwalniają pokusy w naszym życiu. Na przykład, różnie to bywa w przypadku różnych ludzi, ale niektórym wystarczy zaledwie niewiele alkoholu, aby jego odporność i gotowość opierania się pokusom rozmyła się. Niektórym wystarcza pewne towarzystwo i klimat w pubie kolegów, żeby pewne więzi się rozluźniły. Niektórym po prostu sodowa głowa uderza do głowy, jeżeli odniosą jakiś sukces. I po prostu upajają się tak sukcesem, że świętowanie sukcesu staje się największą tragedią. Nie wiem, czy do was mówię, czy to ma sens, co mówię? Tak? Okej. Okay. Jeżeli uważacie, że siedzicie tutaj i powiedzmy, pytacie sobie, po co on tu przyszedł i do kogo mówi, my jesteśmy dostatecznie mocni, nas to nie dotyczy, to chcę wam tylko to powiedzieć, co Paweł, nie? Jeżeli uważacie się, że takim jesteście i wydaje wam się, że stoicie, to baczcie, żeby ktoś z was nie upadł. Jeżeli przeciwstawiacie się temu i prowadzicie wewnętrzny dialog, że być może mnie to nie dotyczy, to budujecie w sobie bastion, poprzez który wasza popędliwość w kierunku pokus będzie dramatycznie wzrastać. I właściwie ta katecheza przyczyni się, że znajdziecie upodobanie jeszcze bardziej w pokusach. Także życzę wam, żebyście potrafili chodzić w pokorze i w takim złamaniu przed Bogiem, jako ci, którzy naprawdę potrzebują, bo nie ma tutaj ani jednego spośród was, który mógłby wstać i powiedzieć, że ja nie potrzebuję. Zapewniam was o tym. Nie starajcie się pretendować, że jesteście inni niż jesteście. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyśmy nie mówili o problemach, ale problem nazwali grzechem. Jest jedno miejsce, przez które tylko grzech może wyjść z człowieka. To są jego usta. Nie ma innego członka, przez który grzech wychodzi z człowieka, tylko przez jego usta, przez wyznanie, przez dzielenie się. Przez otwarte dzielenie się, przez nazwanie grzechu i wypowiedzenie go, czy też dopełnienie pojednania ze wspólnotą w sakramencie pojednania. Także jesteśmy naprawdę dla siebie zabezpieczeniem. Jesteśmy dani sobie jako bracia i siebie nawzajem głęboko potrzebujemy. Tylko potrzebujemy tego złamania i chodzenia w pokorze przed sobą. Potrzebujemy widzieć, w jaki sposób Bogu miła jest taka relacja, kiedy bracia są ze sobą, kiedy szukają Bożej chwały i za każdą cenę gotowi są do tej Bożej chwały dążyć. Za każdą cenę. za każdą cenę. W przeciwnym razie życie bez pasji, bez powołania, marne życie i współczuję wam. Naprawdę zachęcam was do życia w pełni, życia wolnego. Proszę cię, Panie Jezu, abyś uwolnił nas od tego świata, abyśmy byli w nim, byli, wiedzieli dobrze, że do niego nie należymy. Proszę cię, Panie, abyś w nas zbudował twoje warownie, abyś zrodził w nas taką modlitwę w duchu, która nie pozwoli nam ulec żadnej pokusie. Abyśmy byli podobni do ciebie, który byłeś we wszystkim do końca w sposób najbardziej wyrafinowany, kuszony, a jednak niczemu nie uległeś. Proszę cię, Panie, abyś dał nam takie upodobanie w swoim Słowie i zanurzył w swoim Słowie, abyśmy mieli twoje Słowo na ustach, abyśmy mogli przeciwstawić się wszelkim zakusom złego. Prosimy cię, Panie, abyś dał nam mądrość i sposób postępowania z każdą pokusą. Panie, dziękuję ci za seks, dziękuję ci, że on jest piękny. Dziękuję ci za to, że dałeś nam doświadczać jedności fizycznej, że ty widzisz to jako piękne. Że ty dałeś mężowi i nakazałeś mu radować się piersiami jego żony po to, żeby był zaspokojony, żeby chodził w tym świecie radując się twoim stworzeniem. Panie, jednocześnie dziękuję ci za to, że dałeś tak ostre granice i że ten ogień, który jest takim błogosławionym ogniem i płonie, nie może zapłonąć w żadnym innym miejscu bez tego, żeby nie był ogniem trawiącym, ogniem niszczącym. Dlatego proszę cię, Panie, wyzwól nas do tego, abyśmy się tobie podobali, abyś miał w tobie upodobanie i daj nam swoją chwałę. Daj nam swoją chwałę, abyśmy w niej czynili twoje dzieła, pracowali dla ciebie. Twoją chwałę, Panie, dla nas prosimy cię. Twojego ducha, twoją moc. Panie, prosimy cię, spraw, abyśmy na nowo zechcieli być mężczyznami. Mężczyznami, którzy noszą twoje podobieństwo, twoją chwałę, Panie. Ty jesteś w stanie nas odbudować ze wszystkiego zwątpienia, potępienia i winy, w jakiej chodzimy. Głębokie pokłady winy, Panie, proszę cię, abyś wykorzenił w każdym z nas. Głębokie pokłady podejrzenia ciebie, że nie chcesz ostatecznego dobra dla nas. Że praca, którą wykonujemy, nie jest z ciebie i dla ciebie, Panie. Wykorzeń z nas wszelkie narzekanie, wszelkie podejrzewanie, wszelkie złe motywacje. Chwała ci, Panie Jezu. Dziękuję ci za to, że ty badasz nas, przechadzasz się pośród nas i gdzie tylko znajdziesz miejsce, tam wejdziesz i będziesz działał. Dzięki ci, Panie Jezu. Dzięki ci, Jezu. Dzięki ci, Jezu. Dzięki ci, Panie, za te wszystkie momenty, których mnie doświadczyłeś. Dzięki ci za to, że te słowa mogę powiedzieć z głębi swojego serca, że ty jesteś prawdą. W tobie jest prawda i nie ma żadnych skrótów. Żadnych skrótów, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że dałeś nam radość odczuwania Twojego przebaczenia, radość pokutowania. Dzięki Ci, że krótkie cierpienia, oczyszczenia rodzą niesamowitą radość dalszej wolności, Panie. Daj nam chodzić w wolności w Twoim duchu, w Twojej miłości. Alleluja.
Dzięki. Myślę, że jest parę osób, które w tej chwili odczuwa potrzebę modlitwy. Jeżeli chcecie, to podejdźcie tutaj, będziemy się modlić. Słuchajcie, to potrzebujecie dla Was samych. Wstańcie, przyjdźcie tutaj, pomodlimy się. To już jest zwycięstwo, to już jest połowa zwycięstwa. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli odczuwacie, to powstańcie i możecie podejść, pomodlimy się.
Można mieć jakieś pytania?
Tak.
Dobra. Pytanie, które w sumie tutaj przez sporą część tej ostatniej części tego słowa, z którym się z nami dzieliłeś, bo mówiłeś o pokusie seksualnej. Ja rozumiem, to jest ta pierwsza linia frontu. Co z innymi pokusami? Innego rodzaju? Czy możemy to jakby rozciągnąć na wszystko? Czy...
Najpierw mówiłem ogólnie o pokusach, potem zająłem się tym, które są destrukcją naszą numer jeden, ale oczywiście są różne jeszcze dziedziny, na które nie ma czasu w tej chwili. Zaraz by się prosiło o pokusie związanej z pieniędzmi i o pokusie związanej z pragnieniem władzy. Nie? Jako to są naczelne, że tak powiem, pokusy, które w naszym życiu królują. Ale na ten temat to już tygodniowe seminarium jestem w stanie prowadzić i to przekracza ramy naszego obecnego tutaj spotkania. Także skupmy się właśnie na tym. Skupiam się na tym, co uważam za pierwszorzędne. Po pierwsze, złe ustawienie i spojrzenie na pracę, które jest źródłem pokus, a wśród tych pokus, które przychodzą, seksualne są numer jeden. Okay, nie wiem, czy to odpowiedziało. Dzięki.
Ja sobie myślę, że będziemy do różnych tematów jeszcze wracać w ramach naszych spotkań. Zapraszam oczywiście na weekendy takie marcowe. Pierwszy z nich to taki dość nietypowy weekend zatytułowany Czy istnieje odpowiedzialność kościoła za naród żydowski? Jest to pytanie, które zadają sobie wszyscy wierzący w Jezusa Żydzi. Chcieliby bardzo usłyszeć odpowiedź na to pytanie. To pytanie bardzo nas przerasta i właściwie tak naprawdę trudno nam go dotknąć. Można by sobie nawet powiedzieć, że tak naprawdę interesowałaby nas odpowiedź na pytanie, czy istnieje odpowiedzialność Izraela za Kościół, Izraela, w którym Kościół ma wszystkie swoje duchowe korzenie. Niemniej jednak jest to możliwość spotkania się z naszymi braćmi mesjanistycznymi w Danskoronie i wspólnym pochyleniu się nad Słowem Bożym i porozmawiania trochę z Panem Bogiem na ten temat. Jeżeli tak do Was mówię, mam wrażenie, że przeżywacie to jako pewnego rodzaju marginalny temat, czy też hobby, można powiedzieć, dla kogoś, jeżeli chodzi o naszą wiarę, na życie chrześcijańskie. Muszę powiedzieć, że możecie się zdziwić, jak bardzo centralne dzisiaj i jak istotne dla Kościoła jest to pytanie i jak bardzo istotne jest zrozumienie na nowo przez Kościół roli narodu żydowskiego i roli Izraela dla Kościoła. Jest to jeden z najbardziej żywych nurtów dzisiaj. Duch Święty, który odnawiając, wzbudzając kościoły, również przez kościoły charyzmatyczne, przechodząc przez kościoły historyczne, przez kościół katolicki, dzisiaj po prostu formułuje grupy wierzących, wyznających Jezusa w bracie mesjanistycznym na całym świecie. I jeżeli chodzi o proporcjonalnie, o liczbę ludzi w danym narodzie, która przychodzi do Jezusa, to poza Hindusami i Chińczykami Żydzi są na trzecim miejscu. I jest to fenomen, który Kościół przeczuwał i przeżywał przez 2000 lat i dzisiaj na naszych oczach to się dzieje. I nie sposób nam tego nie zauważyć. Być może z naszej optyki tego nie za bardzo widzimy, ale jest to rzecz niesłychanie fascynująca, rzecz, która podpowiada nam o tym, jaki czas nadchodzi, jak jest to ważne. Możecie się też dziwić, że pochylenie się duchowe i wspólne nad Pismem i wspólne pytanie Boga, rozmawianie z Bogiem, z naszymi starszymi braćmi na te tematy może oznaczać przełom i wzrost w naszym życiu duchowym. Zapewniam Was, niesamowity. Niesamowity. Jest to też i próba przerzucenia pomostu nad pierworodną matką wszystkich podziałów w Kościele. Pierwszym podziałem, jaki się dokonał, właśnie w stosunku do tych braci. Uczestniczymy naprawdę w wydarzeniach, które są i naznaczają początek tego wieku, jak i też są widomym znakiem nowych czasów, końcowych czasów, które się do nas zbliżają. Także zachęcam Was do przyjechania do Danskorony i zapytania siebie, czy przez przypadek nie warto zainwestować takie doświadczenie. Drugi weekend jest to weekend z doktorem Peterem Hockenem w serii weekendów poświęconych dla młodych, czyli otwartych, szukających jedności, braci i sióstr, poświęcony kultowi, liturgii i modlitwie. Ten weekend jest o tyle ważny, że spotykamy się z różnymi rodzajami formy modlitwy, uwielbienia, czy to jeżeli chodzi o kształtowanie naszej modlitwy osobistej, brewiarza dla świeckich, czyli w nowym języku modlitwy godzin ludu Bożego, czy też spotykamy się z uwielbieniem, tak jak tutaj Kamil mówił, radosnym. Spotykamy się ze spotkaniami modlitewnymi, z liturgią i pytam się dzisiaj, w jaki sposób my jako chrześcijanie mamy kształtować, jako katolicy mamy kształtować nasz kult. Właśnie to będzie takie spotkanie, niesłychanie ważne spotkanie, w którym przyjrzymy się kultowi, w jaki sposób rozwija się kult w Izraelu, w jaki sposób rozwija się modlitwa jak wyglądała męczeństwo w życiu Jezusa, w jaki sposób wyglądała męczeństwo w początkach Kościoła, jakie są zasady, poprzez które powinniśmy kreować nasze życie modlitwy. Jest to tyle ważne, że jak się będziemy modlić, jaką wizję nam przyjmiemy, tak będziemy też żyć. I właściwie do modlitwy odbieramy nasze życie codzienne. Jest to przede wszystkim najbardziej rzeczywista i realna aktywność człowieka, jaka jest możliwa na tym świecie. Sam przez Piotr, który tutaj niedawno był i mieszkał tego właśnie Henka, który tutaj jest, mówił, że będzie to bardzo ważny weekend. Także serdecznie zapraszam również na to wydarzenie. Możecie też śledzić naszą stronę, jest szereg bardzo ciekawych wydarzeń na tą wiosnę zaplanowanych, na ile tylko podołamy z moimi braćmi tutaj, którzy bardzo ofiarnie nam służą, pomagają. To na tyle po prostu no, Pan bierze chwałę w tym miejscu, także zwracam się też w modlitwie za te wszystkie wydarzenia. Wydaje mi się, że są ważne, są istotne dla rozwoju, dla odnowy.
Jakie mamy strony?
Christo.iav.pl.